Gość Studia Bałtyk.
10 minut po godzinie 8. Naszym gościem jest wiceminister klimatu i środowiska, szczecińska posłanka Prawa i Sprawiedliwości Małgorzata Golińska. Dzień dobry.
Witam, dzień dobry panu, dzień dobry państwu.
Pani minister, kiedy ostatni raz była pani w lesie?
Myślę, że to jakiś tydzień temu.
I co pani tydzień widziała w tym lesie?
Piękną przyrodę, wiosnę, która już jest mocno widoczna. A jeśli do lasu możemy również zaliczyć lasy Biebrzańskiego Parku Narodowego, no to widziałam odradzającą się przyrodę po pożarze w 2020 roku, a dzisiaj dokładnie jest druga rocznica wybuchu tamtego gigantycznego i największego w historii Biebrzańskiego Parku Narodowego pożaru.
Pytam o wizytę w lasach, dlatego że marszałek województwa zachodniopomorskiego napisał w ostatnim czasie w mediach społecznościowych, że nie może być tak, że z każdą wizytą w naszych lasach widzimy więcej trocin niż drzew, nie ma zgody na niszczenie przyrody w naszym regionie. Mówi tutaj o Puszczy Bukowej i Goleniowskiej, które jego zdaniem nikną w oczach i interweniuje w regionalnych dyrekcjach lasów państwowych w Szczecinie, w Szczecinku i w Pile na temat wycinek. Rzeczywiście jest tak, że te drzewa na Pomorzu Zachodnim nikną w oczach?
Oczywiście nie. Pan marszałek wykazał się po pierwsze, myślę, że ignorancją, jeśli chodzi o wiedzę na temat gospodarki leśnej, funkcjonowania poszczególnych dyrekcji nadleśnictw i znajomości prawa, bo ustawa o lasach ściśle określa, na jakiej podstawie, kiedy i jak prowadzi się działania na terenie lasów, które są w zarządzie, czy to lasów państwowych, czy w zarządzie gmin, czy w rękach prywatnych. Po drugie, pan marszałek był obecny na Komisji Wspólnej Rządu i Samorządu, gdzie ten temat został postawiony. Między innymi miałam okazję odnosić się i wskazywać, że często ulegamy pewnej medialnej presji i częściej jakby zwracamy uwagę na coś, czego dotychczas być może nie dostrzegaliśmy. Dlaczego? Dlatego, że pan marszałek wskazuje i wprost oskarża leśników o to, że trwa masowa wycinka, że to instytucje zarządzane przez PiS tną, a więc upolitycznia działania leśników, oskarżając ich o masową wycinkę, czyli niszczenie, tak jak pan zacytował, niszczenie przyrody. Jest dokładnie inaczej. Leśnicy działają na podstawie ustawy o lasach, działają na podstawie planów urządzenia lasów, które są zatwierdzane raz na 10 lat, a które są poprzedzone pracą ekspertów w terenie. Praca ta trwa, myślę, że często nawet 2 lata. Ta praca jest również, uwzględnia konsultacje publiczne i społeczne.
Czyli rozumiem, że ta wycinka, która ewentualnie dzisiaj trwa, to konsekwencje planów, które powstały na początku roku 2010, mniej więcej w tym okresie?
Każde nadleśnictwo ma w innym czasie zatwierdzany plan, ale mogę powiedzieć, że dla RDLP Szczecinek na przykład W 2021 roku minister zatwierdził 2 plany urządzenia lasu. W 2020, 2019, 18 i 17 było to 5-4 plany urządzenia lasu, a dla Szczecina łącznie od 2017 roku zatwierdził 15 planów urządzenia lasu. Co, zwracając uwagę na to, że jeśli nadleśnic mamy ponad 30 w każdej z tych regionalnych, no to jest jakieś 50-40% zatwierdzonych dokumentów. To pokazuje, że część działań, które prowadzą dzisiaj leśnicy, oparta jest wciąż na planach urządzenia lasu zatwierdzanych jeszcze za czasów Platformy Obywatelskiej przez ministra z Platformy Obywatelskiej. I nie mówię tego jako krytykę, tylko zwracam uwagę, że bez względu na to, kto politycznie sprawuje nadzór nad przyrodą, mówię o instytucjach, które nazywa pan marszałek pisowskimi, to jeśli nie zmieni zapisów w ustawie o lasach, leśnicy wykonują dokładnie te same działania, a Prawo i Sprawiedliwość nie zmieniało w tym zakresie zapisów, żeby zwiększać pozyskanie. Dwa, myślę, że pan marszałek pomija kwestię ostatnich wichur wiatrołomów, wiatrowałów, które również dzisiaj powodują konieczność uprzątania drewna. Trzy, pan marszałek zapomina również o tym, czy wprost pisze, że on nie wie i ma wątpliwości, czy za wyciętym drzewem idą nasadzenia, a dobrze wiemy, że lasy każdego roku sadzą 500 000 000 drzew. Wiemy również, że ustawa o lasach wprost nakazuje odnowienie powierzchni w ciągu 5 lat, więc gdyby czegoś takiego leśnicy nie robili, łamaliby polskie prawo. Wiemy również, że nasza ustawa o ochronie przyrody jest skorelowana z dyrektywami siedliskowymi, siedliskową i ptasią. W związku z tym łamanie ustawy o ochronie przyrody byłoby również łamaniem prawa unijnego i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej. Myślę, że warto również dzisiaj wskazać, że polskie leśnictwo to jest leśnictwo wielofunkcyjne i zrównoważone, czyli łączy w sobie wiele kwestii, w tym produkcyjną, społeczną i również funkcję ochronną, o czym też zapomina pan marszałek. Mam wrażenie, że pan marszałek uległ takiej medialnej nagonce na leśników, która jest prowadzona już od dłuższego czasu i nie ma nic wspólnego z prawdą, natomiast w mojej osobistej ocenie jest to dążenie pewnej grupy interesów w Polsce do tego, aby w konsekwencji lasy sprywatyzować, bo to jest potężny majątek na pniu, z którego dzisiaj czerpie społeczeństwo i z którego, którym zarządzają leśnicy na polecenie polskiego państwa, czyli nas wszystkich, a wielu osobom myślę, że to bardzo nie pasuje i chciałyby, aby te zyski trafiały do innych kieszeni.
Panie ministrze, zostawmy na razie lasy zachodniopomorskie i w ogóle temat lasów i przenieśmy się za naszą wschodnią granicę, bo dzisiaj 55. już dzień rosyjskiej inwazji na Ukrainę, ale na tę wojnę na Ukrainie też warto spojrzeć pod kątem przyrodniczym, no bo niestety działania wojenne bardzo negatywnie wpływają na środowisko naturalne. Różnego rodzaju rezerwaty, które na Ukrainie funkcjonują, są przez działania wojenne niszczone. Zwierzęta, rośliny na tym cierpią. No i Ministerstwo Klimatu i Środowiska także chce się włączyć w zbadanie tych, można powiedzieć, zbrodni na przyrodzie, które dzieją się za naszą wschodnią granicą.
Tak, myślę, że to nie tylko można powiedzieć, dlatego że statut Międzynarodowego Trybunału Karnego wprost zakazuje w jednym ze swoich artykułów, w których dookreśla, czym jest zbrodnia wojenna, wprost wskazuje, że zamierzone przeprowadzenie ataku ze świadomością i taką rozległą, długotrwałą, poważną szkodą w środowisku naturalnym jest zbrodnią wojenną. I dzisiaj, kiedy Instytut Pileckiego zbiera dowody zbrodni rosyjskich, aktów agresji bezpośrednio wobec człowieka, a więc takich ataków na ludność cywilną, bombardowania bezbronnych miast i wsi, bezprawnego przesiedlania, tortur, używania trucizn czy zakazanej broni, a także gwałtów, o których wszyscy wiemy, że są zbrodnią wojenną. Jednocześnie minister ochrony środowiska Ukrainy wskazał już wcześniej, że Ukraina podejmuje pierwsze próby dokumentacji szkód w środowisku. Pani minister Anna Moskwa spotkała się niedawno z pełniącym obowiązki ministra ekologii i zasobów naturalnych Ukrainy, panem ministrem Strzilcem, i zaproponowała mu wsparcie Polski, wskazując właśnie, że jesteśmy w stanie te szkody dokumentować przy wiedzy i zaangażowaniu naszych ekspertów, ale przy oczywiście wsparciu Ukrainy, która jest w tamtym miejscu. Warto również zwrócić uwagę, że Ukraina na początku lutego, a więc właściwie tuż przed tym nasileniem agresji, tą napaścią Rosji na całe terytorium Ukrainy, zgłosiła ukraińskie Polesie jako kandydata na wpis na listę Światowego Dziedzictwa UNESCO. I to są bezcenne mokradła, 180 tysięcy kilometrów kwadratowych, absolutnie unikatowych terenów, niestety terenów, które dzisiaj są rozjeżdżane przez czołgi, ale warto również wskazać, że ataki na zakłady chemiczne, ataki na elektrownie, odpady, które są zakopywane czy pozostają w ziemi, ale również te, które spływają do rzek i powodują zatrucie wody, to wszystko są działania na szeroką skalę i im więcej takich kwestii udokumentujemy, tym większa jest szansa na to, że społeczność międzynarodowa, trybunały międzynarodowe otrzymają argumenty i dowody, aby nie tylko mówić o tym, że Rosja popełnia zbrodnie wojenne na Ukrainie, ale żeby skazać Rosjan za takie działania. I do tego wszystkiego już dzisiaj potrzebujemy gromadzić dokumentację i dowody. I taką propozycję pani minister złożyła ministrowi Ukrainy, co zostało przyjęte z dużym zainteresowaniem.
Czyli jak widać, nie tylko te zbrodnie w związku z działaniami wojennymi wobec ludności, ale także i środowiska będą dokumentowane. A jeżeli chodzi o już teren Polski, mamy 23 parki narodowe. Czy coś się zmieni w tym zakresie? Pytam dlatego, że no, jesteśmy na etapie procedowania nowej ustawy o parkach narodowych, w które to procedowanie jest pani bardzo mocno zaangażowana. Ustawa już po konsultacjach społecznych, no i teraz pora na odniesienie się do uwag, a tych uwag nie brakuje.
Uwag nie brakuje, no ale to jest pierwszy dokument. Nigdy wcześniej w historii naszego kraju nie funkcjonowała ustawa dedykowana parkom narodowym. Dotychczas kwestie parkowe były uregulowane w ponad 100 innych aktach prawnych. W związku z tym też nie było łatwo ani zarządzać, ani nadzorować te działania. Dwa, dotychczas wszystkie parki były odrębnymi osobami prawnymi, co też powodowało całą masę utrudnień w funkcjonowaniu poszczególnych parków, ale i wspieraniu się ich nawzajem. Często również zapominaliśmy o społeczności lokalnej, o samorządach. Ja, jeżdżąc również po parkach, spotykając się z przedstawicielami społeczności lokalnej, słuchając historię tworzenia wielu parków, często słyszałam zarzuty i pretensje o to, że wtedy, kiedy któryś rząd chciał utworzyć park, to obiecywał złote góry. Natomiast kiedy już doszło do ustawy i rozporządzenia określającego granice parku, to tak jakby zapominano i zostawiano i ludzi, i pracowników parków narodowych samych sobie, zapominając, że oni potrzebują również wsparcia. My tą ustawą z jednej strony regulujemy kwestie dotyczące pracowników, dajemy im wiele praw, o których mówili już wiele lat i nigdy nikt ich nie wysłuchiwał. Również zwiększamy im wynagrodzenia i to się wydarzy już w tym roku dzięki decyzji pana premiera. Mamy w budżecie zapisane środki na podwyżki dla pracowników parków narodowych. W ustawie również wprowadzamy jedną jednostkę, która będzie spinała 23 parki narodowe. Dzięki temu też będziemy mogli uwspólnić i księgowość w tych parkach, i kwestie związane z obsługą informatyczną. Parki będą mogły się również wspierać finansowo. Kwestie, które również tam regulujemy, to tworzenie nowych parków i powiększanie już istniejących, nakładając po stronie rządu, jeśli tworzy nowy park, obowiązek utworzenia strategii rozwoju danego regionu w porozumieniu z samorządami, ze wskazaniem źródeł finansowania tej strategii.
Pani ministra, a kiedy możemy liczyć na to, że ta ustawa wejdzie w życie?
Na pewno to, co dzisiaj mamy w projekcie zapisane, to jest 1 stycznia 2023 roku. Zakładamy, że w pierwszej połowie tego roku projekt będzie w Sejmie i liczę na to, że pozytywnie zostanie przyjęty, trafi do podpisu pana prezydenta. Będziemy mieli kilka miesięcy na to, aby przygotować się do tej daty 1 stycznia 2023 roku.
A mówię o tym wszystkim Małgorzata Golińska, wiceminister klimatu i środowiska, szczecińska posłanka Prawa i Sprawiedliwości. Bardzo dziękuję za rozmowę.